Dobra ekipa, musimy się sprężyć, tak?
Krzysztof, dalsze deadline.
Tak, dalsze deadline są jakby niezależne ode mnie, ponieważ jeżeli to zrobimy, to firma Good Taste z Sarą dopiero może zdecydować, kiedy wstrzeli się w ogłoszenie, tak? W ogłoszenie sprzedaży. To będzie, ja raczej sądzę, że bliżej 13. Spodziewamy się, że 13 w mediach zaistniejemy jako koncept.
Poczekajmy, bo Patryk logotypy, no musi powstać plakat i cała reszta. Tylko logotypy to jedno.
Będąc opiekunem koła naukowego polityki ekonomicznej i społecznej, to jest taka specyfika naukowa, że stwierdziłem w pewnym momencie, że praca w kole naukowym tylko w formie seminaryjnej, konferencyjnej to zbyt mało. Polityka społeczna jest takim obszarem, który daje możliwość nauki poprzez praktykę. Dwa lata realizowaliśmy koncerty i zbiórki na rzecz wsparcia fundacji z Charkowa. No w tym roku problem krajowy, bardzo istotny wśród dzieci, młodzieży, te wskaźniki dotyczące różnego typu zaburzeń psychicznych, depresji, no bardzo mocno skoczyły do góry, jeśli można to tak określić. No i ten niepokój, który się wytworzył, szczególnie po okresie pandemii, spowodował, że studenci sami zauważyli, że to jest obszar, na który warto byłoby przeznaczać więcej środków i skuteczniej realizować tę politykę społeczną. No, gdzie państwo zawodzi, no, potrzebne są inicjatywy obywatelskie.
Magda Kacperska.
Magda jest też moją tutaj absolutną współpracowniczką, która też w tej kampanii bierze udział. Ona akurat się zajmuje konferencją naukową na temat ten nas interesujący.
Doświadczamy zjawisk, których do tej pory nie doświadczyliśmy. Myślę tutaj i o pandemii, i o takim większym znaczeniu sieci, czyli czegoś, czego wcześniej nie było. Może nie tyle, że nie było tych problemów, tylko po prostu nie było takiej świadomości, bo problemy były, są i będą. Natomiast konferencja ma tak zwany trójwymiar, czyli skupiamy przede wszystkim osoby, które są w najbliższym otoczeniu dzieci i młodzieży. Myślę tutaj o dyrektorach, psychologach, pedagogach ze szkół, ale również władzach miasta, które są odpowiedzialne za politykę i edukacyjną, i politykę zdrowotną, ale też naukowców, którzy prowadzą badania na temat zdrowia psychicznego, no i mogą coś doradzić czy wspólnie wypracować. Bardzo ważnym jest też udział Fundacji Fiona, która dzięki zebranym na koncercie i w całej akcji środkom będzie przeprowadzała takie warsztaty dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. No i liczymy tutaj na to, że te warsztaty bardziej i uświadomią i wesprą młodzież co do tego, żeby mieli świadomość, co można zrobić, gdzie można się zwrócić. Nie tylko młodzież, bo też rodziców i tak jak mówię, grono pedagogiczne.
Ja myślę, że jestem też częścią, którą te problemy dotyczą, bo taka inicjatywa w ogóle, szczególnie od osób bliskich do mnie, jak na przykład właśnie moja mama, jest dla mnie czymś ważnym i myślę, że też czuję się zauważony jako osoba, o którą po prostu no, reszta świata, nawet bym powiedział, troszeczkę ignoruje nasze problemy, nasze po prostu trudności, zmagania się czy na co dzień, czy też na dłuższą metę, bo to odbija się też no, na przyszłości naszej.
Ale tam została ile? 50? Coś takiego.
Ja a po co ci te naklejki, ulotki?
No bo pomyślałam sobie, że najlepiej po prostu będzie do ludzi dotarło, najpierw poprzyklejać w jakieś miejsce.
Okej. Okay. Patryk, kiedy możesz je przynieść? No ale masz je w domu, czy nie?
Proszę?
Masz je w domu, czy nie?
No mam 50 sztuk, to co my zrobimy z 50 sztuk takich naklejek?
No zawsze coś można zrobić.
Mam starsze dziecko, syna Ernesta, w tym roku skończy 18 lat, stanie się pełnoletni, bo dorosły to on już jest od dłuższego czasu. Pełnoletność nie zawsze oznacza taką dojrzałość i dorosłość. Jest fantastycznym człowiekiem, jest artystą, bardzo wrażliwy, czuły i niesamowicie dobrym synem. I kocham go nad życie. I mam też córeczkę. 3 lata młodszą od Ernesta, lat 15. Również niesamowity wrażliwiec. Jest bardzo taką empatyczną osobą, jest przemiłą osobą, bardzo gadatliwą osobą. Też ją kocham ponad życie. Te naprawdę nie masz doświadczenia z tym, że dziecko może doświadczać depresji i takiej świadomości i nie czekasz na to jak gdyby, to pewne sygnały możesz zrzucać na to, że a tam coś poszło nie tak w szkole, a tam dorastanie, a tam przejdzie mu. Też staramy się w domu rozmawiać, jak coś jest nie tak. Zresztą to w rozmowach to ten temat wypłynął, że jest takie, a nie inne samopoczucie, że coś się dzieje. No i padło też, może też późno, bo może te sygnały dotarły do nas zbyt późno, ale nie za późno na szczęście. I w rozmowach wypłynęło to, zapytaliśmy też, czy chce, czy potrzebuje wsparcia. My możemy być, możemy towarzyszyć, ale no, w pewnych rzeczach nie jesteśmy w stanie pomóc. I ta pomoc przyszła z zewnątrz, że sama nie przyszła. My się udaliśmy do specjalisty, do psychologa, żeby powyciągać to, co się dzieje, sprawdzić, zobaczyć i nad tym pracować. No i od 5 już lat chyba, co, Ernest, jesteśmy pod opieką psychologa, psychologów, bo tak naprawdę w międzyczasie tych psychologów trochę się przewinęło. No i mam wrażenie, że mamy to złapane już. Nie mówię, że jakby to wszystko zniknęło, że nie ma problemów, że jest fantastycznie, ale wiemy, że możemy liczyć na tą pomoc i ta świadomość tego, że jest ktoś, kto może służyć taką pomocą, że to jest ważne i że pomaga dziecku przepracować pewne emocje, ułożyć sobie w głowie, z czego pewne rzeczy wynikają, z czym się wiążą i że to jest całkowicie rzecz do przyjęcia, tak? Że to nie jest coś, czego się trzeba, nie wiem, wstydzić, z czym się trzeba zamykać, tylko nad czym trzeba pracować. To nam bardzo dużo pomogło. Te wizyty, psychiatra również jest włączony, no ta właśnie świadomość, że trzeba skorzystać z pomocy specjalisty, bo po to oni też są.
Realnie jakieś problemy zaczęły się koło klasy 6 podstawówki, ale bardziej uderzyły, jak zaczęło się zdalne, czyli to była moja 7-8 klasa podstawówki właśnie. Wtedy nauczyłem się nazywać to, co tak długo mnie trapiło, po prostu przez to, że więcej czasu spędzałem sam ze sobą i miałem większe pole na odkrywanie tego, co jakby się we mnie kotuje i nie wiem, postaram się jakoś nazwać po prostu to, co się ze mną dzieje, ale myślę, że to nie miało jakoś dużego wpływu na moje zdrowie psychiczne. Na początku też, jak zacząłem nad tym myśleć, to też bardzo długo próbowałem się przekonać, że wymyśliłem sobie coś i tak dalej. Zaczęło po prostu do mnie docierać, że nie czuję się dobrze to, jak mnie wszyscy postrzegają i to też myślę, że zaczęło po jakimś czasie wpływać na moje zdrowie psychiczne. Na początku było stabilnie, ale potem jak zacząłem być świadomy bardziej tego, jak to nazwać, to wtedy zaczęło mi to bardziej doskwierać. To uczucie, że jestem na niewłaściwym miejscu, że niewłaściwym po prostu, nie wiem, ciele, to było wcześniej, ale nie dawało mi to aż takiego kopa mentalnego jak potem. Ja nie potrafiłem powiedzieć mojej mamie, jak się czuję ze sobą. Jedną rzeczą było mówienie o naszej orientacji czy coś, ale inną sprawą było powiedzenie po prostu, mamo, ja jestem chłopakiem, masz syna. Zaczęło się od tego, że po prostu mama jak woziła gdzieś mnie i moją siostrę, to często używała takich sformułowań jak idziemy laski i coś takiego. I zaczęło się od tego, że ja po prostu powiedziałem tak, że w razie możliwości, czy mogłabyś przestać na nas tak mówić, w sensie, że na mnie ten, czy mogłabyś używać bardziej takich mniej kobiecych terminów do mnie.
Matka głupia nie pokapowała.
Matka nie pokapowała, także wyszło na dobrze. Dobra, wtedy w sensie. No, ale realnie powiedziałem mamie o tym, jak się czuję ze sobą, jak wracałem od mojego przyjaciela z domu. Długa droga. I to była już pierwsza klasa liceum. Powiedziałem to mamie, że to, co ci mówiłem, że przestań do mnie mówić takimi bardziej kobiecymi, to jak też wyglądam, to jest jednak głębsza rzecz. I to, że słyszysz, jak moi znajomi mówią do mnie w zaimkach takich, a nie takich, jak siostra mówi do mnie w zaimkach takich, a nie takich, no to no chodzi o to. I podczas tej drogi mieliśmy po prostu długą rozmowę na temat tego i jakby wyglądał cały ten proces. Bardzo bałem tej rozmowy, ale jakoś tak czekałem po prostu na ten czas sam na sam długo, gdzie nie wiem, nie zostanę zlekceważony też trochę i nie wiem, ani ja, ani mama nie będą mogli uciec od tej rozmowy, bo jesteśmy razem w aucie przez jakieś 50 minut. Więc tak po prostu pamiętam sobie, gadałem też z moim przyjacielem na ten temat, jak to będzie wyglądało, jak to może wyglądać i no i się stało. I potem mama powiedziała tacie, na początku byli bardzo, nie powiem, że zdziwieni, ale może zakłopotani, bo wtedy już byłem na terapii na sprawy z depresją, ale wtedy powiedziałem o tym rodzicom i na początku tak czułem, że trochę się ode mnie oddalili, ale co tak brzmiami robisz? Tak było.
Znaczy ja tak nie, może wiesz co, może się wystraszyliśmy no tego, tak, jak to no. Wszystko będzie dalej wyglądało, jak to dla ciebie, dla nas, no przede wszystkim dla ciebie. W takim świecie, przy takim społeczeństwie, jakie mamy, przy takiej władzy, jaka była, bo to też jest był bardzo, bardzo istotny czas, moment i zresztą nadal jest, to się jeszcze nic nie zmieniło. Na te zmiany to dopiero czekamy. Dlatego no, my się też po prostu baliśmy, wystraszyliśmy się, to na pewno. Nie wiem, czy oddaliliśmy, może tak to odebrałeś, czy tak to rzeczywiście gdzieś tam wyszło, ale nie intencjonalnie, to jakby... No podejrzewam, że wystraszyliśmy się po prostu.
No. To już tak myślę, tak się poczułem, że wystraszyliście się tego, ale teraz jesteśmy, nie wiem, czy nawet nie bliżej niż wcześniej. Myślę,
że zdecydowanie tak.
Jeździmy też częściej razem w szpitale, badania jakieś, kamień serca mi spadł. Na początku czułem tak, że podchodzą do tego moi rodzice bardzo sceptycznie, ale no nie pamiętam, kiedy to się tak realnie bardzo, bardzo rozkręciło. Chyba jak nawet nie wiem w sumie szczerze, kiedy to się tak bardziej...
Pamiętam jedno, co ci powiedzieliśmy, że jesteś naszym dzieckiem i jakby to, co się wydarzy dalej, to niczego nie zmienia między nami. A paradoksalnie zmieniło, bo tak jak mówisz, my się zbliżyliśmy po prostu niesamowicie. To nie tylko wizyty w szpitalach, ale w ogóle mam wrażenie, że ale to też się otworzyłeś bardziej i to zeszło z ciebie. Wywaliłeś, co miałeś, zeszło, ulżyło, pełna akceptacja, zdziwienie, zaskoczenie, tak jak mówisz, to początek nie był dla nas łatwy też, no bo to nie ma co ukrywać. No ale to jakby naszych uczuć w żaden sposób do ciebie nie zmieniło, a wsparcie, jakie jakby sobie dajemy, no to myślę, że to ci też pozwoliło poczuć się pewniej. Mhm. A to moja opinia, może...
Nie, ja jak najbardziej. Jak zdecydowaliśmy, że powiemy dziadkom też, czy my to zrobiliśmy z babcią Marysią i tym osobiście, czy nie?
Babcia Marysia to mnie pierwsza sama zapytała, no. Co jest. No więc ja powiedziałam, a potem już poszło...
Jest jak ironiczne, jak ona teraz jako najczęściej się myli.
Tak, ale babcia miała z tobą najczęściej, ma i miała jako dzieckiem najczęstszy kontakt. Babcia cię też wychowywała w dużej mierze, więc dla niej przestawienie się z mówienia w takich czy innych zaimkach jest no, strasznie trudne. Po prostu walczy z tym, poprawia się, ale cały czas jej się to zdarza.
Chcę powiedzieć, że jak tata pojechał do swoich rodziców i powiedział im, mamo, tato, mam syna. I dziecko wie, co się dzieje? I mówi, no tam tłumaczę wszystko, że Ernest to Ernest i zadzwonili do mnie wszyscy i powiedzieli, że fajnie, super, dobrze dla ciebie. Także to było bardzo takie podbudowujące, myślę. Ale no bardzo mnie zawsze bawi to, że no, to po prostu powiedział, mamo, tato, mam syna. Po tym, jak przez całe życie miał dwie córki tylko. Trudno mi tak, jakby nie wiem, wyznaczyć jeden moment w całym moim życiu, szczególnie, że naprawdę kiepsko pamiętam po prostu czas podstawówki, bo nieświadomie po prostu zostało to wyparte z mojej głowy, więc no, naprawdę trudno mi po prostu tak wybrać ten moment, bo to tak trochę zawsze było. Dosłownie mam takie po prostu przebłyski z podstawówki, co pamiętam, oprócz tego, co się nauczyłem na lekcjach. To tak relacyjnie, to naprawdę nie pamiętam zbyt dużo. Realnie najwięcej to pamiętam tak z tych ostatnich dwóch klas, co mieliśmy zdalne, ale tak myślę, że taki, no jak mówiłem, to tak zawsze po prostu było, że zawsze wybierałem rolę ojca, kuzyna, syna, jak dosłownie bawiliśmy się w dom. Pamiętam, jak byliśmy kiedyś z rodzicami w jakimś takim wiejskim sklepie przy miejscowości, w której mieszkają rodzice taty. I tatę poznała jakaś pani, synka masz tam, córeczkę, to taki yes! Jakaś pani ze wsi powiedziała, że jestem synkiem. Let's go! Ale no, także zawsze po prostu mi to sprawiło przyjemność. Też często robiłem tak, jak miałem jeszcze dłuższe włosy. Brałem tak włosy i jak miałem kaptur, to go tak zakładałem na głowę, żeby mieć po prostu tutaj taką grzywkę wystającą. I mówiłem ludziom, czy wyglądam jak chłopak. Oni mówili, że no, ja wtedy się czułem tak super. Nic nigdy nie było we mnie tak, no, bardzo kobiece. Która to była klasa? Piąta? Piąta, szósta. To miałem wtedy też 12-11 lat. Miałem konto na grze takiej internetowej. Tam pierwszy raz zacząłem używać imienia Ernest, także potem też inne rzeczy się działy też na tym samym forum przez rówieśników w szkole, ale tam zaczęły się jakieś problemy z co ja o sobie myślę, no głównie po prostu z wagą, bo mnie wyzywali od dawna, w sensie od przedszkola po prostu zawsze mnie wyzywali od grubych, ale jakoś wtedy to mnie bardziej uderzyło i jakoś zacząłem bardziej myśleć i przybiło mnie to. No wtedy myślę, że był taki jakiś moment początkowy też, koło roku, to był który, 2017 bodajże. Było mi smutno też, przez to, że w okresie jakoś, no pod koniec 2017, jeden z moich ulubionych idoli właśnie z tego zespołu, o którym pisałem, odebrał sobie życie, przez co mi też było strasznie smutno i przez to też zacząłem myśleć bardziej o sobie i to jakoś tak kopnęło taką kulę po prostu, która zaczęła się staczać i teraz po prostu próbuję ją wturlać z powrotem na górę, zatrzymać i robię to przez te 5 lat już z pomocą różnych specjalistów, ale no. Także problemy jakkolwiek miałem wcześniej, to po prostu ten koniec 2017, tak mi się wydaje, 2018 to było tak, że wtedy realnie już miałem takie, że okej, to się dzieje, nie jest ze mną okej, ale jakoś tak nie dawałem jakby po sobie tego poznać, a jak przynajmniej tak mi się wydaje. I potem zaczęli mnie brać do psychologa rok, dwa lata później. Zaczęli brać mnie na poważnie bardziej i no i tak jest do teraz i dzieje się lepiej już na pewno u mnie. Też naprawdę bardzo duże wsparcie od rodziny z każdej strony praktycznie i nie wiem, czy realnie jakoś tak ktoś mi kiedyś w twarz powiedział, że wymyślam. Nie, było tak i to była psychiatra. To był w 8 czy 7 klasie? W 7 klasie.
W
7 klasie powiedziałem, że poprosiłem mamę, żeby wyszła i powiedziałem, że proszę pani, bo ja się chyba trochę czuję się chłopcem i nad tym myślałem. Pani powiedziała, nie, jesteś za młody. Nie, nie możesz takie rzeczy myśleć, jesteś za młody. I się mnie spytała, czy chcę skończyć szkołę, czy chcę iść na oddział. Jak mama wyszła, to ona tak się jakby rozsiadła ten i powiedziała, no to co, masz jakieś samookaleczanie, problemy z tym, z odżywianiem, czy co? Ja mówię, no tak, trochę tak. No i to było, no nie wiem, ona jakby tak po prostu miała jakąś listę, którą miała przygotowaną, żeby odhaczyć po prostu, co jest ze mną nie tak. Dosłownie nie wiem, co ja bym zrobił bez mojej mamy. Rozumiem, jak czasem nie czuję się na siłach, żeby pójść do szkoły czy cokolwiek. Nawet jak nie rozumie dokładnie, to stara się zrozumieć i robi wszystko w tym kierunku. Śpiewa sobie w kuchni często. Myślę, że też mama jest osobą inspirującą. Jest moim wzorem do naśladowania. Po tym całym coming outie mega się do siebie zbliżyliśmy i dosłownie nie pamiętam, kiedy tak dobrze mi się żyło w własnym domu. Także naprawdę bardzo kocham swoją mamę, bardzo kocham swojego tatę i moją siostrę. Tata stara się być wyrozumiały, nawet jak czegoś nie rozumie, to stara się, a jak nie, to udaje. Trudno zmienić jego zdanie, więc też jest stanowczy. Coś sobie wykombinuje, to on to zrobi. Kiedyś tam chcieliśmy domek na ogrodzie, to ja wam zrobię. I zrobił. Przywiercił sobie palce, ale zrobił domek. I mamy domek, do dzisiaj nawet stoi taki dobry domek. Nie wiem, czy mógłbym mieć lepszego tatę niż mam. No i moja siostra. Moja siostra jest moją dosłownie po prostu bratnią duszą, bo zbliżyliśmy się bardziej koło właśnie kwarantanny, przez co ciągle byliśmy razem w domu. I no też siostra koło tej kwarantanny pierwszy raz mnie się zapytała, czemu na wycieczce szkolnej używali do ciebie zaimków męskich. I czy, no nie powiedziała to tak bardzo ostrożnie i bardzo tak z opieką po prostu poruszyła ten temat i była pierwszą osobą z rodziny, która się dowiedziała, o której powiedziałem, bo się spytała i bo po prostu się z nią czułem bezpiecznie na tyle, że mogłem jej powiedzieć. Inaczej, ja się czułem zawsze bezpiecznie, bo po prostu zawsze mi rodzice mówili, że nieważne kim będę, nieważne z kim będę, oni zawsze będą mnie kochać, ale mimo tego jakoś no, był ten opór z tym coming outem, ale wracając do mojej siostry. Jest też nieśmiała i jest taka bardzo, jest strasznie onieśmielająca, bo po prostu ona się wydaje jako taka osoba bardzo poważna, taka bardzo zebrana jakby do kupy, no i jest też śliczna. Kocham ją, kocham wszystkich z mojej rodziny bardzo.